Serdecznie Was witam, drodzy bracia i drogie siostry, pokojem Bożym. Z łaski Bożej możemy dzisiaj znaleźć się na miejscu tym, aby uwielbić i prawdziwie chwałę żywemu Bogu oddać sercami naszymi, duszami naszymi. I tak jak zresztą już odnosząc się do tematu, który został poruszony, jak było powiedziane, że aby szata nasza była oczyszczona mocą krwi Jezusa Chrystusa i stosownie przygotowana do tego, aby oddawać Bogu chwałę w szczerości i w prawdzie, jak mówi Słowo Boże. I choć przechodzimy różnymi kolejami życia, zresztą odnosząc się i mówiąc o szacie i spoglądając na życie samego Józefa, Pismo Święte pokazuje nam przepiękny obraz tego, jakimi kolejami życia on szedł w podobieństwie dotyczącym szaty, ponieważ kiedy był rozpieszczony w domu swojego ojca Jakuba, to Biblia nam mówi takimi słowami, że Jakub przygotował dla niego szaty odświętne z długimi rękawami. Wyróżnił go spośród wszystkich innych synów. I Biblia pokazuje, że Józef był ukochanym synem swojego ojca, zatem ojciec postanowił dać mu pewien podarunek i on nosił godnie szatę przeznaczoną od swojego ojca. Natomiast Bóg ojciec postanowił pewnego dnia, że zmieni jego losy, zmieni jego sytuację życia i bracia zdarli z niego tą szatę, wybrudzili ją w krwi kozła i zanieśli do swojego ojca, natomiast Józefa poprowadzono do Egiptu. I Biblia nam opowiada takie słowa, że trafił on do domu Potyfara i tam jest napisane, że kiedy chodził po tym domu, kiedy został sam z żoną Potyfara, to Biblia nam mówi, że kobieta ta chciała uczynić niegodny czyn i kiedy on odmawiał jej, kiedy on przeciwstawiał się temu, to kolejny mamy etap tego, że ona zdarła z niego jego szatę, a on natomiast uciekł nagi. I kiedy sprawa ta wyszła i ona okłamała żołnierzy, okłamała swojego męża, okłamała wszystkich innych, to Biblia znowu nam podaje taką pewną myśl i mówi, i przyodziano Józefa w szaty więzienne. To już jest trzecia szata, którą przyszło Józefowi założyć. I kiedy chodził w tych szatach więziennych Józef przez określony okres czasu, Biblia nam mówi, że przychodzi sytuacja, że tam wyjaśnił sny, prawda? I później dochodzi do pewnej sytuacji, kiedy wspomniano o Józefie, który znajdował się w więzieniu i postanowiono postawić go przed Faraonem i jest napisane, a więc przyniesiono Józefowi szaty odświętne, dlatego że miał stanąć przed Faraonem. I Józef szedł swoimi kolejami życia, natomiast ludzie czynili z nim co chcieli. Zdzierali z niego szaty i przyodziewali go w szaty takie, jakie uważali. Mieli go za nicponia, za nikczemnika, okłamywali, lżyli z niego, wyśmiewali go, oddawali i przekłamywali ojcu, że to dziki zwierz uczynił. Okłamywano, że chciał uczynić niegodny czyn w Egipcie z żoną Potyfara, a później w konsekwencji wszystkiego przyodziewają z niego, zdejmują z niego szaty więzienne i podjeżdża do niego Rydwan, aby był tuż obok Faraona w całym Egipcie. I tak samo my, bracia i siostry, idąc kolejami życia, przechodząc wszelakie okoliczności i etapy naszego życia, zauważamy, że były momenty takie, że byliśmy postawieni w sytuacjach, kiedy Bóg Ojciec obchodził się z nami jako z umiłowanymi synami i córkami. Kiedy bezpośrednio troszczył się i opiekował, kiedy na sobie czuliśmy, że Bóg wkłada na nas szatę odświętną, szatę, która wyróżnia nas spośród całego tego świata. Był to czas najprawdopodobniej dla wielu z nas, kiedy nawracaliśmy się i poznawaliśmy Pana. Kiedy Bóg troskę swoją okazywał nad naszym życiem i byliśmy odświętni, przygotowywaliśmy się. Nabożeństwa każde, jakie by ono nie było, było dla nas specjalnym, było dla nas szczególnym, było dla nas błogosławionym, było tym, kiedy z szerokimi oczami przyglądaliśmy się i uszami, co było mówione, co było głoszone. Natomiast później przychodziły kolejne etapy życia, w których to ludzie niegodni postępowali z nami tak, a nie inaczej. I trzeba było być wyrzuconymi do Egiptu, trzeba było być tymi, wobec których wiele kłamstw leciało, tak jak leciało w stosunku do Józefa i wzięto jego szatę, wymoczono krwi, mówiono, słuchaj, gdzieś zabłądził, gdzieś poszedł nie tą drogą, gdzieś w kolejach swojego życia nie należycie odniósł się do twoich ojcowskich rad, aby przyszedł do nas i tak dalej. Zatem dziki zwierz pożarł go i popatrz, ojcze, co z niego pozostało. Natomiast prawda jest taka, że choć w Egipcie jednak Józef żył i obietnice pańskie na nim spełniały się, choć był w poniżeniu u wielu ludzi. I Bóg czujny był w obietnicach, dlatego że Słowo Boże mówi, że kiedy bracia Józefa przyszli do Egiptu i pokłonili mu się, a on już będąc drugim po Faraonie, To jest napisane o Józefie, choć przeszedł różne koleje życia i wiele doświadczeń, i wiele poniżenia, to Pismo Święte mówi, i wtedy Józef przypomniał sobie sny. Choć okoliczności, w których był postawiony, świadczyły o tym, że te obietnice, te sny, one nie mają prawa nigdy się spełnić. Ponieważ jeśli kiedy my byśmy w życiu swoim w młodzieńczych latach otrzymali tylko i wyłącznie dwa sny, a później życie biegnie zupełnie innymi kolejami, jak nam by się zdawało, że Bóg nie wynosi nas na piedestal, że Bóg nie podnosi tak, jak my byśmy mniemali i chcieli, to zdawałoby nam się w naszych czterech ściankach naszego umysłu, że najprawdopodobniej i byśmy powiedzieli sen jak sen. Spełni się bądź się nie spełni, coś widzieliśmy bądź czegoś nie widzieliśmy, coś Bóg powiedział, a może i byśmy teraz różne argumenty używali ku temu, że sytuacja nasza, w której jesteśmy, czy to w więzieniu, czy to w domu Potyfara, czy gdziekolwiek indziej, mówilibyśmy sobie, ta sytuacja, ona wyklucza to, aby obietnica, ona mogła się spełnić. Aby obietnica, ona mogła dojść do określonego czasu i wypełnienia zgodnie z Bożym przeznaczeniem. Dlaczego? Dlatego, że często my patrzymy na obietnicę przez pryzmat więzienia, w którym jesteśmy, bądź przez pryzmat Egiptu, do którego zostaliśmy uprowadzeni przez Ismaelitów, bądź wydani przez swoich braci. I Biblia podaje nam taki charakter Pisma Świętego, mówiąc o tym, że Bóg czujny jest i Bóg wierny jest swoim obietnicom, choć my na nasze obietnice, które zostały Bogiem dane do naszego życia, spoglądamy przez pryzmat więzienia albo przez pryzmat szat, w których nas przyodziano. Patrzymy na to, kim jesteśmy, w jakich sytuacjach nas postawiono, co ludzie o nas powiedzieli, gdzie nas wrzucili, jak z nami postąpili, jak niegodnie do nas się odniesiono, a zatem Boże, czy Ty spełnisz to, co powiedziałeś, czy nie spełnisz? Czy wierny będziesz obietnicą swoim, czy nie będziesz wierny? Dlatego, że patrzymy przez pryzmat teraźniejszości, a nie przez pryzmat wiary. Kiedy otwieramy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, Pismo Święte opowiada nam o ludziach, którzy w wierze swojej byli zdesperowani. To były kobiety, które jest napisane na skutek wiary, wracali z powrotem, ich mężowie zostali wskrzeszeni z martwych. To byli ludzie, którzy zawładnęli nad tysiącoma, tak jak Samson, i tak jak Gedeon. To byli ludzie, którzy robili rzeczy, które na ludzki rozum były absolutnie nie do przyjęcia i niepojęte i niezrozumiane. To był Noe, między innymi. To był Abraham, który przecież był bogaty, mógł założyć miasto, mógł wybudować potężne mury, baszty i do końca życia żyć w spełnieniu, żyć w szczęściu, mając sługi, niewolnice, mając potężny dorobek. Natomiast on otrzymał obietnicę nie tylko przeprowadzenia się w inną miejscowość, natomiast tego, że Abrahamie, będziesz miał syna. I dam błogosławieństwo Twoje tak liczne, jak gwiazdy na niebie. No Boże, ale jak Ty możesz to spełnić? Boże, jak Ty możesz to uczynić, skoro moje ciało jest, jakie jest? Jak Ty możesz to uczynić, skoro ciało mojej żony jest, jakie jest? I choć Abraham, mówiąc potocznie, zaczął deptać w miejscu, już szukając wyjścia, Boże, dałeś obietnicę, ona nie przychodzi, nie spełnia się. To, co ja widzę, to jest moje obumarłe ciało i łono Sary, a zatem trzeba pójść inną drogą. Jest Hagar, z którą można wzbudzić potomstwo. Jest obietnica Boża, jest perspektywa moja, dzisiaj cielesna, i chciałoby się czasami w zupełnie inny sposób obejść Boże obietnice, byleby one spełniły się, dlatego że nie patrzymy na nie wiarą, a patrzymy przez pryzmat ciała. Natomiast Bóg wierny ze swojej strony pozostaje w małym i Bóg pragnie okazać wierność wobec nas, dzisiaj będących na tym miejscu, niezależnie od położenia, w jakim się znaleźliśmy i niezależnie od szaty, w jaką przyodziali nas ludzie. Nie mówię o szacie nieczystości, w którą my możemy się ubrać, ponieważ choć przez ludzi możemy być uznani za niegodnych, za niecnych, możemy przez ludzi być uznani za ludzi lękliwych, za ludzi grzesznych, natomiast to jest perspektywa ludzka. Jeśli my spoglądamy przez pryzmat Słowa Bożego i spoglądamy realnie tak, jakim ono jest i spoglądamy na siebie, wtedy mamy perspektywę wieczności, perspektywę Bożą, tak jak Bóg na nas spogląda. I choć możemy być postawieni w różnych okolicznościach, tak jakby postawiony Józef, jednak prawda jest jedna, że Bóg wierny jest obietnicom swoim i Bóg je doprowadzi do końca i do uwieńczenia w swoim czasie. I dlatego, bracia i siostry, jak ważne jest, abyśmy my chodzili w szatach świętości i czystości w kontekście życia duchowego, Ale niezależnie od tego, jakie cielesne szaty przychodzi nam czasami ponieść. Czy to są więzienne, czy to są egipskie, czy to są Ismaelitów, czy to są w rozpieszczonym domu swojego ojca, czy to jest kiedy nas, zdzierają, a maczają w krwi kozła. Ważne jest, aby duchowe nasze życie i duchowa nasza szata była uświęcona i oczyszczona. Natomiast wracając do Słowa Bożego, które mam dzisiaj na sercu, a które chciałbym pozostawić dla was, będących na miejscu tym, a jest to miejsce, które zapisał ewangelista Mateusz w 13 rozdziale swojej Ewangelii. I Pismo Święte opowiada nam tam o czterech rolach. Zdawałoby się bardzo proste słowo do zrozumienia, a co więcej, ono nie jest pozostawione tylko na etapie podobieństwa, jak również Jezus postanowił jako je wytłumaczyć swoim uczniom, swoim apostołom. Nie wszystkie podobieństwa, nie wszystkie przypowieści Chrystus tłumaczył. Nie wobec wszystkich Chrystus się odnosił detalicznie, co może oznaczać ziarno, co może oznaczać, że ono jest na drodze, co może oznaczać, że ono jest na gruncie skalistym. Jeśli chodzi o to podobieństwo, to zdawać by się mogło, Chrystus wytłumaczył tutaj wszystko, co można było wytłumaczyć. Mówił, kim jest siewca, że jest to ten, który rozsiewa ziarno. Mówił, że ziarnem jest słowo, które pada do serc ludzkich. Jezus wobec tego podobieństwa odniósł się i postanowił ludziom otaczającym Jego wytłumaczyć i krok po kroku podjął Chrystus tę decyzję, aby ludziom objaśnić, co to podobieństwo mogło oznaczać. Natomiast chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli na choć chwilę spoglądnąć na to podobieństwo przez pryzmat tego, co Chrystus tutaj ujął w odniesieniu do proroctwa Izajasza. Ponieważ Biblia mówi nam tak, 13 rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna się takimi słowami: tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widząc, nie widzą i słuchając nie słysząc ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. I Pismo Święte podaje nam tutaj pewną przypowieść, którą opowiedział Jezus Chrystus uczniom i ludziom, którzy Go otaczali. I Jezus opowiedział ją bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie. Wyszedł siewca, aby siać. I rzucił te ziarno w przeróżny grunt, w przeróżne miejsce. I Słowo Boże nam mówi, że Jezus mówi o dobrej ziemi, która powinna wydać owoc, kiedy ziarno tam trafi. I Biblia, bracia i siostry, opowiada nam później, że Chrystus postanowił nie przejść bezpośrednio do tłumaczenia tego podobieństwa. Natomiast Chrystus między powiedzeniem podobieństwa a wytłumaczeniem odniósł się do pewnego proroctwa, które wypowiedział za tamtych czasów Izajasz. A to proroctwo brzmiało tak: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. I Jezus podaje powód, Dlatego, że otępiało serce tego ludu, a uszy ich dotknęła głuchota. I później Biblia nam mówi, że Jezus przychodzi do wyjaśnienia podobieństwa i jak proroctwo Izajasza rozpoczyna się słowami: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, tak kiedy Jezus opowiada o drodze, to mówi tak: do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie. A więc Jezus, mówiąc o drodze, powołał się na proroctwo Izajasza, że będziecie słuchać, a nie będziecie rozumieli. I proroctwo Izajasza tymi słowami rozpoczyna się: będziecie stale słuchać, natomiast nie zrozumiecie. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Bardzo często, kiedy spotykałem kaznodziejów głoszących z tego miejsca Pisma Świętego, to najczęściej dało się usłyszeć taką teorię albo wyjaśnienie, że tymi na drodze to są ludzie, których my spotykamy w swojej pracy. Tymi na drodze to są ludzie, których my spotykamy w szkole, spotykamy i zwiastujemy naszym sąsiadom, zwiastujemy ludziom otaczającym nas. Natomiast prawda jest taka, że Biblia mówi o tych na drodze, że wy będziecie stale słuchać i będziecie ustawicznie patrzeć. I nie odważyłbym się tutaj absolutnie powiedzieć, że to chodzi do ludzi, którzy raz usłyszeli słowo i przyszedł diabeł, który wykradł to słowo z serca. Nie, uważam, że tutaj w odniesieniu do proroctwa Izajasza, które Chrystus ujął pomiędzy powiedzeniem podobieństwa a wyjaśnieniem, jest pomiędzy tym proroctwo Izajasza, które brzmi: będziecie stale słuchać i będziecie ustawicznie patrzeć. Mowa tam jest do ludzi, którzy regularnie, nieustannie mają kontakt ze Słowem Bożym. To są ludzie, którzy nieustannie słyszą Słowo Boże. To są ludzie, którzy od dzieciństwa znają Pismo. To są ludzie, którzy na skutek wielu lat byli zaznajomieni z tajemnicami Królestwa Bożego. To są ci, o których Izajasz mówi: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. I Jezus mówi do tych na drodze: to są ci, którzy słuchają i nie rozumieją słowa. I do tych przychodzi diabeł i im wykrada. Rzecz jasna, to mogą być również ludzie w naszej pracy, którym my cały czas długo zwiastujemy, którzy nie rozumieją. Natomiast tutaj Izajasz mówi takimi słowami, dlatego że otępiało serce tego ludu. I Jezus mówi, to dotyczy pokolenia, którym Chrystus zwiastował w tamtym czasie. I mówi: powiem wam do was, do których to się odnosi, do ludzi, którzy byli w tamtym czasie. To są ludzie, którzy nieustannie słuchają słowa, to są ludzie, którzy ustawicznie patrzą, natomiast to są ludzie, którzy mają tępe serce, niezdolne przyjąć. To są ludzie, którzy nie są zdolni uczynić podłożem serca swojego grunt odpowiedni na to, aby ziarno mogło tam wydać swój owoc. To są ludzie, o których Izajasz śmiał powiedzieć i śmiał prorokować: będziecie stale słuchać, natomiast nie będziecie rozumieli, abyście się sercem nie nawrócili. Dlaczego? Dlatego, że otępiało serce tego ludu, a uszy ich dotknęła głuchota. To znaczy, że oni kiedyś słyszeli, kiedy później dotyka głuchota, to znaczy, że najpierw dany człowiek zdolny był słyszeć. To nie jest do ludzi, o których Izajasz prorokował, to są ludzie, którzy narodzili się głuchymi, niezdolnymi przyjąć, nieprzeznaczonymi do zbawienia. Nie, to jest do ludzi, do których Izajasz prorokował, mówiąc: uszy ich dotknęła głuchota. A więc oni, był czas, że słyszeli i rozumieli. Był czas, że ci ludzie stale słuchali i ustawicznie patrzyli. Natomiast człowiek pozwolił sobie, człowiek dopuścił sobie, aby jego serce stało się sercem otępiałym. Aby jego serce stało się sercem niezdolnym przyjąć i niezdolnym pojąć i niezdolnym zrozumieć. To jest człowiek, który postanowił świadomie, że kiedy on będzie słuchał słowa, to słowo będzie go mijało, a ono nie będzie wewnętrznej pracy w życiu człowieka wykonywać. To są ludzie, którzy świadomie postanowili pójść swoją drogą życia, choć są na zgromadzeniach, choć są w kościołach, choć zapełniają ławki i zapełniają krzesła wielu domów modlitwy. To są ludzie, którzy postanowili, że Słowo Boże nie wykona we mnie żadnej pracy. Będę uśmiechał się, będę towarzyszył narodowi Bożemu w ich wędrówce. Będę starał się pojąć i zrozumieć ich problemy. Będę przychodził na zgromadzenie, aby przypadkiem nikt się mnie nie przyczepił. Będę pojawiał się od czasu do czasu, śpiewał, otwierał usta. Będę robił takie bądź inne rzeczy tylko dlatego, aby wszystko zdawać się było można, że jest w porządku. Natomiast Izajasz mówi, to są ludzie, których serce stało się sercem otępiałym. To są ludzie, którzy świadomie zdjęli z siebie szatę, którą przyodział ich Chrystus, szatę sprawiedliwości, a założyli szatę samosprawiedliwości. To są ludzie, którzy wykrzywili drogę pańską. To nie chodzi o tych na drodze, którym tylko zwiastujemy czasami i oni nie przyjmują dlatego, żeby nie przyjąć. Dlatego, że oni umiłowali świat, dlatego, że oni chcą inne. Nie. O tych, którzy umiłowali świat, jest napisane później. O tych, którzy umiłowali rozkosze tego świata, jest napisane później. Natomiast ci, którzy świadomie postanowili, nie przyjmę Słowa Bożego, ono nie wykona we mnie pracy, to są ludzie, którzy przez długi czas słuchają Słowa, lecz to Słowo nie zmienia ich, nie zmienia charakteru, nie zmienia myślenia, nie zmienia patrzenia. To są ludzie, którzy są zdolni przyjąć informacje od drugiego człowieka, chwycić się ją jako prawdę i trzepać i innych również pilnować, że ta informacja jest prawdziwą informacją, a więc ja się będę jej trzymał. Nie będę zmieniał myślenia o kościele, nie będę zmieniał myślenia o bracie, nie będę zmieniał myślenia o siostrze, choć widzę, że owoce w jego życiu są wydawane. To są ludzie, którzy nie są zdolni dostrzec, to są ludzie, którzy nie są zdolni usłyszeć, nie są zdolni własnym rozumem myśleć w kontekście życia duchowego. I o nich prorokował prorok Izajasz mocnymi słowami, dlatego że otępiało serce tego ludu. Kiedy czyjeś serce otępiało, to znaczy, że ono wypukało się ze zdolności przyjmowania i poznania. Kiedy, bracia i siostry, zastanowimy się, jaka jest różnica między żyznym polem, między tym, co Chrystus ujął i mówił, że a posiany na dobrej ziemi, a jaka jest różnica między tym na dobrej ziemi, a tym na drodze. Kiedy założony był świat, to nie było żadnych dróg, dopóki człowiek nie zaczął ich udeptywać. Nie było żadnych dróg, kiedy pamiętam jeszcze ileś lat temu, kiedy mieszkałem z rodzicami, jeździliśmy nad morze na przykład 7 godzin, dlatego że drogi były poprzez wioski prowadzone. Dlatego, że nie było autostrad jeszcze wtedy. Dlatego, że wtedy jeszcze nie było dróg szybkiego ruchu, w których można było się przemieszczać. A więc człowiek jeździł różnymi drogami. Natomiast na skutek lat, mijają lata i postanowiono w Polsce wybudować różne drogi, autostrady, utwardzić je. Utwardzić ten grunt, przeznaczyć na to, wyciąć drzewa, wyciąć las, przeznaczyć pola na to, aby była szeroka droga stosowna do tego, aby można było szybko się przemieszczać i tam utwardzono, wylano asfalt i przeznaczono do tego, że to jest droga na przykład nad morze. I teraz już nie jedziesz 7 godzin, a teraz już dojedziesz w 4 godziny. I teraz prawda jest taka, że kiedyś tam były żyzne pola, że kiedyś tam był ugór, kiedyś tam można było coś zasiać, kiedyś tam rosły drzewa. Natomiast człowiek postanowił to miejsce utwardzić. Człowiek postanowił na to miejsce ziemi zarzucić kamienie, a później przyjechał walec, aby to wszystko ubić. Później postanowiono zalać to asfaltem, aby przystosować również do opon, które mają samochody, aby wygodnie można było jechać. Natomiast pod spodem jest ziemia, która kiedyś rodziła owoce. Pod spodem, pod tą drogą jest ziemia, która kiedyś zdolna była przyjąć wodę i wydać owoc dla nas, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy. I wydać tlen i uczestniczyć w normalnych procesach, które są w procesach środowiskowych. Ale dlaczego stało się tak, że ona stała się drogą? Dlatego, że człowiek postanowił utwardzić to miejsce. A więc tymi na drodze to są ci, którzy utwardzili miejsce. Świadomie utwardzili miejsce. To są ci, którzy są na drodze. Którzy postanowili, że to już nie będzie dobra ziemia. Że to już nie będzie miejsce, które zdolne będzie cokolwiek przyjąć i cokolwiek dać. Ale ja zatwardzę serce swoje. I zdawać by się mogło tylko na chwilę. Nie przyjmę tego, nie przyjmę tamtego. Mam kontrolę nad swoim życiem. Natomiast diabeł podchodzi chytrymi drogami, aby zatwardzić serce człowieka, aby poddać myśli, poddać wątpliwość, aby rzucić oskarżenie na brata, na siostrę, aby rzucić coś wątpliwość, żebyśmy niezdolni byli przyjąć informację pochodzącą ze Słowa Bożego, która mogłaby w konsekwencji wskrzesić nasze duchowe życie, abyśmy wydali owoc. I tak dzień za dniem z żyznego pola, zdolnego cokolwiek wydawać, jest czyniona droga, po której deptają ludzie i deptają karawany diabelskie. I dlatego jest napisane, tam padło ziarno na tą drogę, natomiast ono nie było ta gleba nie była zdolna cokolwiek przyjąć. Ta gleba nie była zdolna cokolwiek uczynić, ponieważ nie było nawet miejsca żadnego zahaczenia, żeby to ziarno tam gdzieś pod kamień nawet mogło wpaść, wydać głęboko korzenie i porosnąć do góry. Nie. To jest miejsce, które jest mocno udeptane. To jest miejsce, które żyje w swojej samosprawiedliwości. To jest miejsce, które o sobie myśli wysoko, a o innych nisko. Droga jest miejscem, które zostało udeptane, które lekceważy Słowo Boże, które z pozoru zdawać by się mogło, przyjmuje wielu, przychodźcie do mnie wielu, będziemy mieć relacje, kontakt, przejeżdżajcie przez moje pole, przejeżdżajcie przez moje życie, otwarty jestem, zdolny, żebyście mogli przychodzić i ja również tam będę. Nie. Duchowo to miejsce, ono nie jest zdolne, aby cokolwiek duchowego mogło się tam dziać. Z pozoru jest wszystko w porządku. Ludzie tam przychodzą, ludzie tam bywają, z ludźmi dochodzi tam do spotkań, do relacji, natomiast duchowo nie ma tam żadnego owocu. I dlatego Jezus, opowiadając o tej przypowieści, postanowił wtrącić proroctwo Izajasza, mówiące, będziecie stale słuchać. Czyli będziecie narodem, do którego będzie dochodziło nieustannie Słowo Boże. Będziecie, Jezus mówi do ludzi tamtych czasów, będziecie narodem, o których prorokował Izajasz, będziecie ustawicznie patrzeć. Natomiast nie ujrzycie, ponieważ otępiało serce tego ludu, a uszy ich dotknęła głuchota. I myślę, bracia i siostry, że ze wszystkich tych ról w najgorszym, najtrudniejszym położeniu nie jest wcale to, że wpadło między ciernie bądź na grunt skalisty. Dlatego, że tam wzrosło, natomiast równolegle z tym szły pewne pożądliwości, które toczyły bój w członkach człowieka i w konsekwencji uschło, owocu nie wydało. Ale najgorszym położeniem serca człowieka to jest, kiedy człowiek zatwardzi samego siebie. Kiedy człowiek z pozoru wydawać by się mogło otwarty, miły, sympatyczny. Ile to razy nawet padało takie zdanie pośród narodu Bożego, ten brat, zdawać by się mogło, że taki silny, taki mocny, taki dobry brat, a jednak takie rzeczy stały się w życiu. Ta siostra, przecież takie dobre świadectwo o niej mamy. Ta siostra, która na nabożeństwo, na każdym nabożeństwie ona była. Na każdym modlitewnym ona była. Zawsze taka skromna, pokorna. Takie rzeczy się wydarzyły, takie rzeczy miały miejsce. I później po czasie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że jest w wielu rzeczach pozór pobożności, natomiast w środku jest grunt, który jest udeptany. W środku jest grunt, który ja sam uklepałem i stwierdziłem, nie będę przyjmował. Będę na zgromadzeniu, będę na nabożeństwie. Kiedy, bracia i siostry, przychodzi mi na myśl, było pewne nabożeństwo za czasów Jezusa Chrystusa, w którym dokonywanych było wiele uzdrowień. Kiedy zwiastowane było Słowo Boże. Kiedy na tym zgromadzeniu byli ludzie uzdrawiani, kiedy ludzie pokutowali, nawracali się. Słowo Boże mówi, że był tam tłum ludzi i do tego domu nie można było wejść normalnie, ponieważ byli tam ludzie, którzy zabarykadowali swoimi osobami osoba obok osoby, że nie można było się przedostać do Jezusa. A więc postanowiono rozebrać dach i spuścić tam paralityka. Cztery osoby rozebrały dach i spuściły paralityka tuż przed stopy Chrystusa. I Biblia mówi nam takie słowa, że Chrystus powiedział do tego człowieka słowa, oczyszczony jesteś z grzechów swoich. I Biblia mówi tak, a siedzieli tam niektórzy z uczonych w piśmie i tak myśleli w sercu swoim, czy on może odpuszczać grzechy. I kiedy przeczytałem to miejsce, wyobraziłem sobie cały kontekst tego wydarzenia. Jest dom, który jest napełniony ludźmi, którzy gotowi są pokutować i poznawać Pana i wielbić Go za uzdrowienia i cuda, które się dzieją. To jest dom, do którego trudno wejść z powodu mnóstwa narodu, które tam się znalazło. To jest dom, w którym Bóg dokonuje majestatycznie swojej chwały, spektakularnych uzdrowień, działania łaski swojej i ta łaska była realna na tamten czas. Natomiast byli ludzie, którzy postanowili, my będziemy siedzieć i byli nimi uczony w piśmie. I świadectwo Łukasza mówi tak, a byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, którzy siedzieli i tak myśleli w sercu swoim. Myślę sobie tymi kategoriami, jeśli dzisiaj tutaj, na miejscu tym, Bóg w mocy swojego ducha przechadzałby, aby uzdrawiać nas, będących dzisiaj tutaj, z chorób, z niemocy, z cierpień, z dolegliwości, ze zmagań, ze wszystkiego tego, co nosimy w życiu swoim. I łaska Boża byłaby wylewała się w całej swojej pełni, to myślę, że ludzie okoliczni z tych miast, ludzie okoliczni ze zborów, którzy dookoła nas otaczają, chcieliby przyjść na to zgromadzenie. Dlaczego? Dlatego, że w Bielsku Bóg dokonuje swoich dzieł. Dlatego, że Bóg w Bielsku wzbudził swoje naczynia, przez które realnie zaczął działać. To miejsce byłoby pełne i myślę, że wtedy na skutek tego krzesła byłyby wyniesione. Ja w swoim domu bym tak uczynił, aby jak najwięcej ludzi mogłoby się pomieścić, aby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z tego zgromadzenia. Otworzyć okna, wynieść krzesła, niech wszyscy stoją, ale słuchają Słowa Bożego. Natomiast w tamtym domu byli ludzie, którzy postanowili, a my będziemy siedzieć. I tak rozważać w sercu swoim, czy on może to robić, czy on nie może tego robić. Czy jemu to wolno robić, czy jemu to nie wolno robić. I ludzie siedzieli w samosprawiedliwości, dodam od siebie swoim słownictwem, z założonymi rękoma siedzieli i myślą tak w sercu swoim, czy on może to robić, czy nie może tego robić. Czy jemu to jest dane, czy jemu to nie jest dane. Czy my jako przełożeni pozwoliliśmy mu to robić, czy nie pozwoliliśmy mu to robić? Ludzie byli na doskonałej drodze do piekła, dlatego że w ich życiu nie było dobrej ziemi, w ich życiu nie było gruntu przygotowanego do tego, aby ziarno wydało owoc. Natomiast ci ludzie, którzy tam siedzieli, już byli na drodze do piekła i oni sami byli drogą, niezdolną cokolwiek przyjąć. Dlaczego o tym mówię, drodzy bracia i siostry? Dlaczego dzisiaj w ten sposób postanowiłem, że będę chciał ukierunkować to słowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego, że widzę potężne niebezpieczeństwo dzisiaj w zgromadzeniach, w których się znajdujemy. Że można dopuścić swoje serce i swoje życie do tego, że moje życie stanie się drogą. Że moje życie zostanie na tyle ubite, że nie będę zdolny cokolwiek przyjąć. Że o każdym będę miał swoje myślenie. Wobec każdego będę miał swoją jakąś interpretację. O tym bracie będę uważał to. O tej siostrze będę twierdził to. I nawet jeśli ten człowiek by do mnie przyszedł, cokolwiek powiedzieć, nie jestem zdolny tego przyjąć. Stoi kaznodzieja za kazalnicą i głosi, od niego nie przyjmę. Od tamtego nie przyjmę. Tamten wie o mojej sytuacji. Tamten grzesznik, tamten niegodny, tamten nieprawy, tamten jeszcze coś innego. I siedzę w swojej samosprawiedliwości, nie będąc świadomym, że jestem na doskonałej, szerokiej, przepięknej drodze do piekła. Choć mogę iść tą drogą, wysoko podnosić swoje ręce i wołać chwała Bogu, to jednak tylko i wyłącznie moja samosprawiedliwość podpowiada mi to, że jesteś na dobrej drodze. A w konsekwencji, w perspektywie Bożej, jesteś na drodze do piekła. I dlatego Izajasz postanowił prorokować, będziecie ustawicznie patrzeć, będziecie nieustannie słyszeć, natomiast nie wykona to żadnej pracy. Ale bracia i siostry, nie chciałbym pozostawić nas tylko i wyłącznie z takim słowem. Natomiast chciałbym, abyśmy zdolni byli wglądnąć w samych siebie, tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj. Abyśmy zdolni byli przeanalizować siebie, tak jak jesteśmy tutaj i wglądnąć, jakimi jesteśmy w obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Chrystus przyszedł pokój nieść do serca człowieka. Chrystus przyszedł, aby dać zbawienie do serc człowieka. Chrystus przyszedł, aby okazać swoją miłość. Chrystus przyszedł, aby przeorać nasze serce i uczynić zdolnym do przyjęcia Słowa Bożego. Natomiast jak to można uczynić? Słowo Boże mówi, że ono jest doskonałym zwierciadłem, w którym człowiek może przyglądać się swojemu naturalnemu obliczu. Ja nie jestem w stanie zmienić położenia Twojego. Ty nie jesteś w stanie zmienić położenia mojego. Nie jesteśmy bardzo często w stanie wpłynąć na życie jeden drugiego, ponieważ problemów swoich nie rozumiemy. I nie rozumiemy to, w jakich szatach kto chodzi. Nie byli w stanie bracia zrozumieć Józefa w momencie, kiedy on był w więzieniu. Nie byli w stanie go zrozumieć nawet, kiedy chodził w odświętych szatach pochodzenia od Jakuba, od swojego ojca Jakuba. Natomiast chciałbym, drodzy bracia i siostry, abyśmy sami, realnie, rzeczywiście mogli na skutek kontaktu z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, poprzez wzięcie Słowa Bożego do swojego życia, mogli wglądnąć w swoje realny stan, w swoje realne położenie. Dlatego, że Biblia nam mówi, że wziął człowiek zwierciadło i przypatrzył się naturalnemu swojemu obliczu, takim, jakim ja realnie jestem przed moim Bogiem i przed moim Panem Jezusem Chrystusem. Człowiek postanowił wziąć Słowo Boże i nie patrzeć przez pryzmat swoich szat, przez pryzmat swojej samosprawiedliwości, przez pryzmat tego, co o sobie myśli, co o sobie uważa, albo co uważają o nim ludzie. Dlatego, że bardzo często kompleksy, one bardzo wpływają na to, jak wygląda nasze życie duchowe. Ludzie chodzą wiele lat w swoich kompleksach, że z tym się nie mogą pogodzić, z tamtym się nie mogą pogodzić. I przychodzą na zgromadzenie i czują się również niegodnie, czują się gorzej, czują się niespełnieni, bo nie śpiewam tak, jak tamta siostra śpiewa, bo nie głoszę tak, jak tamten brat głosi, bo może brzydszy jestem, bo może brzydsza jestem, bo może nie tą koszulę mam, nie mogę sobie materialnie na to pozwolić. I kompleksy również są elementem, które zatwardzają serce człowieka. Kompleksy są tym, kiedy spoglądasz na lustro, to najchętniej chciałbyś to lustro wyrzucić bądź odwrócić i nie patrzeć więcej na siebie. Ale patrzysz na innych, że oni są jakoby spełnieni, a na siebie nie możesz popatrzeć. Słowo Boże jest tym, kiedy człowiek patrzy i przyglądasz się temu, kim naprawdę jesteś. Nie oszukasz tam. Tam niewydana będzie niewłaściwa opinia. Tam niewydana będzie zakłamana opinia. Tam nie będzie podany fałsz do swojego życia. Natomiast tam Chrystus przemawia z miłością. Przyjmuje ciebie takim, jakim jesteś, pod warunkiem, że podatny będziesz na zmianę. Wielu kaznodziejów głosi, że Chrystus chce przyjąć ciebie takim, jakim jesteś. I jest to prawdą. Natomiast Chrystus oczekuje, przyjmę ciebie takim, jakim jesteś, ale pozwól zmieniać się w mojej obecności. Pozwól, aby grunt twojego serca stosowny był do tego, że kiedy ja tam będę zaszczepiał, że kiedy ja tam będę wrzucał w ziarno, ja chcę widzieć, że to ziarno rośnie. Ja chcę widzieć, że to ziarno wydaje owoc. Ja chcę widzieć, że w tym ziarnie jest to ziarno przynosi przemiany do życia człowieka. Pamiętam pewnego człowieka, bardzo mi bliskiego, który opowiadał mi, że był na pewnej konferencji młodzieżowej, na której była cała masa ludzi wierzących, cała masa młodzieży wierzącej. I mówi, spośród wszystkich tych ludzi, którzy tam byli, siostry skromne, bracia należycie ubrani, ale była jedna dziewczyna, która ubrała się zupełnie inaczej, która wyglądała zupełnie inaczej. Dziewczyna, która przykuwała wzrok wszystkich ludzi tamtych zgromadzeń. I ten brat opowiadał mi i mówi, i wszyscy na nią patrzyli zupełnie skrajnie. I wszyscy patrzyli na tą dziewczynę zupełnie inaczej. Oni się ze sobą dobrze wszyscy rozumieli. Oni ze sobą wszyscy dobrze rozmawiali, a ta dziewczyna jakby z boku, ale zupełnie inaczej ubrana. Odzwierciedlała się od nich wszystkich, wyróżniała się od nich wszystkich. I mówi, i wielu ludzi skrajnie na tą dziewczynę patrzyło. Mówi, ale kiedy ona znalazła się blisko mnie, ja do niej podszedłem, nie powiedziałem jej ani słowa, po prostu podszedłem i przytuliłem ją do siebie. I kiedy ja to zrobiłem, to ona zaczęła płakać w moich ramionach. I ten brat podaje mi taką myśl, że wtedy zrozumiał, że nie był problem w tym, jak wielu ludzi czepiało się, jak ty wyglądasz, jak powinno się chodzić na nabożeństwo ubranym. Jak powinno się ubierać, jak powinno się strzyc fryzurę, jakimi kolorami farbować, albo czy w ogóle farbować. Nie problem leżał w tym. Problem leżał w jej wnętrzności. Problem leżał w jej sferze kompleksów. Problem leżał w tym, że ta dziewczyna żyła z nieprzejednanym swoim charakterem, który nie był zdolny wydać owoc. I to, co widzieli ludzie, to widzieli wszystko inne, natomiast nie wnętrze. To, że tą dziewczynę odrzucano i lekceważono, tą dziewczynę na nią patrzono skrajnie i ją odstawiano na bok. I to robili ludzie, dlatego że patrzyli przez pryzmat tylko i wyłącznie swoich oczu. Natomiast ten brat mówi, kiedy zwróciłem się do niej z miłością, to wtedy wszystkie te kompleksy wypłynęły na wierzch, a ona rozpłakała się w moich ramionach. I wtedy można było zaglądnąć w jej serce. Wtedy to było miejsce stosowne do tego, aby rozpocząć pracę nad życiem tej dziewczyny. Aby tutaj zasiać ziarno. I bardzo często, bracia i siostry, kompleksy, nieprzejednany nasz charakter, to co my uważamy sami o siebie, że jesteśmy gorsi, że najlepiej kończy się nabożeństwo, szybko ucieknę, szybko przemknę, spóźnię się, żeby na mnie nie patrzono, żebym nie musiał się witać z kimś, żebym nie musiał komuś w oczy popatrzeć, żebym nie musiał się uśmiechnąć do kogoś, żebym nie musiał powiedzieć, bracie, cieszę się, że jesteś dzisiaj, cieszę się, siostro, że widzę ciebie, dobrze, siostro, że jesteś, potrzebna była twoja modlitwa, widzę twoje staranie, Bardzo często diabeł chytrymi drogami przychodzi. To nie chodzi często o to, żeby wziął człowieka, wytarzał w błocie, wytarzał w grzechu, wyprowadził w świat przeróżne grzechy, które są grzechami jawnymi i wszyscy o nich trąbią i cały świat o nich mówi. Nie. Diabłu zależy, aby chytrymi drogami ludzi doprowadzić na zgromadzenie. Natomiast, aby ich wyprowadzić stąd w ich kompleksach, w ich szatach samosprawiedliwości, aby pozatwardzać ich serce, brat do brata, siostra do siostry i zamknąć serce, zarzucić kamień, aby nie dopłynęła tam żywa woda, która będzie zdolna rodzić należyte owoce. I dzisiaj, bracia i siostry, stoimy w obliczu tego słowa, które Chrystus Pan w łasce swojej przemawia do nas i poucza nas, jakimi powinniśmy być przed Jego świętym obliczem. Dlatego, że siewca nie skończył swojego żniwa, siewca nie skończył swojego siania, siewca dopiero idzie przez ten świat i sieje ziarno. I łaska Boża podana jest w ten moment, kiedy idzie siewca, aby siać, kiedy idzie siewca, aby rozsiewać słowo. I kiedy jesteś dziś na tym zgromadzeniu, niezależnie od tego, w jakim stanie i to słowo dzisiaj może obnaża realnie twoje położenie serca, to wiedz, że siewca dalej idzie i siewca dalej w ciebie inwestuje. Jeśli dzisiaj znalazłeś się na tym zgromadzeniu, a dawno ciebie nie było, a może przez długi czas chodzisz, natomiast widzisz, że nie wnosi to nic, absolutnie żadnej zmiany do twojego serca, to wiedz, że siewca nie skończył pracy nad twoim życiem, lecz i dziś wziął rękę swoją, chwycił po ziarno i rzucił jeszcze na twoją glebę, mniemając, myśląc i oczekując, że przyjdzie czas, a wydasz owoc. Pod warunkiem, że pozwolisz, drogi bracie, że pozwolisz, droga siostro, aby to ziarno miało przygotowany grunt twojego serca, grunt, który będzie przeorany modlitwą, grunt, który będzie przeorany pokutą, grunt, który będzie przyobleczony chwałą żywego Boga, grunt, który będzie zdolny do tego, aby to ziarno mogło zaczepić się i w konsekwencji wydać korzeń i wydać owoc. Nie jest tak, że od razu jest widoczny owoc. Najpierw ziarno musi obumrzeć. Później z kolei ono idzie w dół, aby mogło uchwycić się korzeniem elementów tej ziemi, aby kiedy wyrośnie do góry, aby była stabilna i było silne. I kiedy siewca idzie, rzuca, on oczekuje swojego plonu. On pomoże tobie wzrosnąć tobie, umocnić ciebie, abyś szeroko rozłożył korzenie. Da siłę, da łaskę tobie, abyś mógł wzrosnąć, podnieść się i abyś również wydał owoc. Dlatego Chrystus dzisiaj przyszedł, aby zasiać do naszego życia. Aby zasiać na nasze role, jakąkolwiek ta rola by była. On przyszedł, droga siostro, dziś do ciebie i rzucił ziarno na twoje serce. I patrzy, co z tym zrobisz. I patrzy, co z tym uczynisz. I aby nie było tak, że pewnego dnia stanie Izajasz tam na wysokościach jako świadek wydarzeń twojego i mojego życia i stanie na sądzie, tak jak stanie królowa Saby i Izajasz powie, a ja prorokowałem tysiące lat wcześniej o tym, że jest niebezpieczeństwo twojego życia, że będziesz patrzył ustawicznie, a nie ujrzysz, że będziesz słuchał, natomiast nie zrozumiesz, dlatego że serce pozostało sercem tępym, niezdolnym przyjąć. I dziś stoimy w obliczu modlitwy. I chciałbym, drogi bracie i droga siostro, abyśmy mogli stanąć przed obliczem żywego Boga, takimi, jakimi jesteśmy, natomiast spragnionymi tego, że Boże, zmień coś w końcu we mnie. Pozwól, aby uległo zmianie moje życie. Pozwól, abym zdolny był w końcu przemienić się na obraz podobny Tobie. Aby wszystkie te struktury samosprawiedliwości mojego życia, aby jak mur legły w gruzach, a przyszedł czas, w którym Chrystus Pan objawi łaskę swoją, objawi moc swoją i miłość, abyśmy prawdziwie spoglądali dziś na siewcę, który przychodzi rzędami tego zgromadzenia i rozsiewa w moje i w Twoje serce. Dlatego serdecznie wszystkich w ten czas zapraszam do modlitwy. Chrystus przechodzi w ten czas, aby zasiać w moje i Twoje serce, droga siostro i drogi bracie. I On pragnie i oczekuje owocu. Amen. Powstańmy do modlitwy.